Ode samorządowa w Radiu Doksa.
Dzisiaj prognozujemy, co czeka nas w tym nowym 2020 roku, bowiem to pierwsza debata samorządowa. Rozmawialiśmy już o oświacie. To oczywiście trudny dla samorządów temat, tak gminnych, jak i powiatowych, bowiem każdy do oświaty dopłacać musi. To teraz drugi trudny temat, ale tutaj trudny szczególnie z perspektywy powiatów. Mówię o szpitalach. Panie starosto, w powiecie brzeskim to wydaje się chyba największe wyzwanie w tym 2020 roku. Jesteście po wprowadzeniu programu naprawczego w Brzeskim Centrum Medycznym. No i nie mogę pytać o efekty, no bo to, że program został wprowadzony, też tak właściwie nic nie oznacza, bo na te efekty zapewne przyjdzie trochę jeszcze poczekać, a szczególnie te finansowe.
Znaczy, no oczywiście, że tak. Najgorsze z tego wszystkiego jest tak, że ten dosyć trudny program naprawczy, bo wiadomo, że musiało się z nim znaleźć dużo rzeczy, z których po prostu musimy rezygnować, czyli likwidowaliśmy oddział psychiatrii, nocną, świąteczną opiekę medyczną w Grodkowie i jeszcze innych działań. To nie tyle, że właśnie jeszcze ciężko ocenić, jak to wdrażanie tego programu funkcjonuje, natomiast...
Czy oszczędności przyjdą i czy przyjdą w ogóle?
Właśnie do tego zmierzam, tak? Że tak naprawdę czynniki zewnętrzne, inne, tak naprawdę pokazują, że może się okazać, że wzrost kosztów będzie i tak dużo większy, natomiast no, w tym momencie oczywiście będzie pytanie, co byłoby, gdybyśmy jednak tego programu naprawczego nie uchwalili i nie zaczęli wdrażać.
No, dług szpitala by się pogłębiał, tak? To jest jakby pewne.
Natomiast na dzień dzisiejszy już wiem, że efekt podwyżki wynikającej ze wzrostu płacy minimalnej to w skali roku dla Brzeskiego Centrum Medycznego będzie kwota 1 300 000 zł, więc to już jest bardzo dużo, zważywszy, że myśmy planowali około 1 800 000 uzyskać oszczędności z programu naprawczego, więc tak naprawdę widać, jaka to jest skala. A niestety w ślad za oczywiście tymi najniższymi wynagrodzeniami oczywiście, że będą żądania pozostałych pracowników, bo te różnice będą zbyt małe. To jest dokładnie na każdym polu, więc jeżeli do tego dołożymy właśnie wzrost cen usług, mediów, to może się okazać, że tak na dobrą sprawę ten dług i tak będzie się pogłębiał. Natomiast na pewno będziemy chcieli pracować nad tym, żeby jednak te zwiększyć dochody, bo to jest jedyna tak naprawdę możliwość, żeby ratować tą sytuację.
Czyli jest ta druga część programu naprawczego.
Dokładnie tak. No na pewno liczymy na to, że mimo, że wiadomo, że za chwileczkę będziemy otwierać najdroższy budynek, czy najdroższy element funkcjonowania szpitala, czyli blok operacyjny, ale jednak ja mam nadzieję, że dzięki temu jednak uda się też zwiększyć dochody. W tym roku też będziemy modernizować oddział ginekologii i położnictwa, więc mimo wszystko liczymy na to, że oczywiście tu akurat już będzie to z udziałem środków pomocowych, blok operacyjny.
W przeciwieństwie do bloku operacyjnego.
Blok operacyjny dopiero nam zacznie się w tym roku też odbijać czkawką, bo tak naprawdę od tego roku zaczynamy spłacać kredyt, bo wszystko realizowane było z kredytu, a 19 milionów inwestycja dla powiatu to jest bardzo, bardzo duża inwestycja, zresztą myślę, że dla każdego samorządu, więc ten szpital na pewno w dalszym ciągu będzie dużym problemem, natomiast idziemy do przodu i liczymy na to, że jednak właśnie mimo, że będzie dużo większe, będą dużo większe wydatki, to jednak poziom dochodów też wzrośnie, więc przynajmniej liczę na to, że ten dług nie będzie się pogłębiał, także cóż mogę więcej? Optymizmu bardzo, bardzo ciężko znaleźć.
Patrzę z perspektywy mieszkańca powiatu brzeskiego, który słyszał, że program naprawczy jest wprowadzany, drastyczne rozwiązania, bo tak jak pan mówi, likwidacja nocnej świątecznej opieki w Grodkowie, do tego psychiatria w samym szpitalu, a teraz po kilku, już właściwie miesiącach, bo program naprawczy został wprowadzony w październiku, o ile chyba dobrze pamiętam, wszedł w życie fizycznie w styczniu, okazuje się, że rezultatów wielkich finansowych nie będzie, więc to jest jakby najsmutniejsze w całej sytuacji.
No niestety, ten wpływ, mówię, tych pozostałych czynników jest na tyle kluczowy, że nie na wszystko możemy mieć wpływ, tak? Natomiast ja i tak jestem zdania, że gdybyśmy nie zaczęli oszczędzać, nie zaczęli wprowadzać takich drastycznych zmian,
to
w tym momencie to tak naprawdę ciężko byłoby utrzymać ten szpital, po prostu.
A jak w Oleśnie, bo sytuacja szpitala wydaje się być nie najgorsza.
Wydaje się być nie najgorsza. To wypadałoby też podkreślić, że to był szpital, który jeden z nielicznych szpitali samorządowych przez wiele lat utrzymał dodatni wynik finansowy. Przez ostatnich 14 lat do poprzedniego roku ten wynik finansowy był dodatni. Natomiast w zeszłym roku już nie udało się tego osiągnąć. I nie było to spowodowane jakimiś kwestiami błędnego zarządzania czymśkolwiek, tylko kwestiami regulacji odgórnych. To były wprowadzenie podwyżek choćby dla personelu, dla rezydentów, dla innych rzeczy, które zadziałały lawinowo na pozostałe grupy, wzrosły koszty usług, bo zatrudnienie lekarza, stawki godzinowe poszybowały dosyć sporo w górę, wzrost kontraktu niestety tego nie odzwierciedlił, bo jeżeli popatrzeć, możemy znowu, jeżeli oprzeć się na liczbach bezwzględnych, to możemy powiedzieć, że Ministerstwo Zdrowia wydaje coraz większe pieniądze na leczenie w Polsce i to jest prawda. Natomiast też znacznie rosną koszty usług, bo tak jak powiedzieli tu kolegowie burmistrzowie, że chociażby ceny zakupu energii elektrycznej poszły w górę. Ceny świadczeń lekarskich, bo też sporo usług zakupujemy, chociażby diagnostyka obrazowa, które są zlecane na zewnątrz firmom, które to opisują, czy wykonują też zdjęcia. Koszty odczynników, koszty roboczogodziny, które poszły w górę. Na 500 osób w szpitalu około 130 to są osoby, które pracują w administracji i obsłudze. Im trzeba też w związku ze wzrostem minimalnym podnieść to. I sam wzrost płacy minimalnej to jest kolejny milion, który trzeba gdzieś tam wygospodarować.
No i to tylko na przykład...
wtedy siatkę płac na tyle, że pozostałe grupy zawodowe też będą oczekiwały regulacji, a wprowadzenie regulacji dla wszystkich to jest ponad 5 milionów, jeszcze, przy stracie już około 2 milionów
szpital
na rok poprzedni.
Szpital w Oleśnie też odczuł problemy szpitala w Kluczborku.
Niestety też odczuliśmy kłopoty szpitali sąsiednich, bo to nawet trzeba powiedzieć, że nie samego Kluczborka, bo mamy pacjentów, akurat jesteśmy na styku trzech województw. Mamy pacjentów z powiatu wieluńskiego, z powiatu lublinieckiego i powiatu kluczborskiego, który w momencie, gdy był oddział zawieszony, my przejęliśmy pacjentów na oddziale, zresztą nowo wyremontowanym, ginekologiczno-położniczym, mam około 900 porodów już w tej chwili w ciągu roku. To poprawia sytuację finansową szpitala, bo akurat to nie są osoby, nie są to procedury ryczałtowane, jak niektóre inne, chociażby OIOM, które jest nieprzewidywalne, bo można podtrzymywać pacjenta na oddziale intensywnej opieki medycznej i nie ponosić, powiedzmy, w miarę te koszty takie standardowe, ale zdarzają się też tacy pacjenci, których utrzymanie przez jeden dzień to jest ciągła transfuzja, drogie specyfiki, drogie leki, około 100 tysięcy na jeden dzień. Mhm. I to potrafi pogorszyć bardzo znacząco sytuację szpitala.
No, mówi się o tym, że w tym 2020 roku także ta regionalna służba zdrowia, temat regionalnej służby zdrowia ma być jednym z tych ważniejszych, także pod kątem reorganizacji poszczególnych szpitali, więc zobaczymy, czy tak aby na pewno będzie. Tutaj kwestia otwarta. Natomiast ja teraz jeszcze o inwestycje chciałam zapytać, bowiem wszyscy mówią o spowolnieniu inwestycyjnym. No, ma to związek chociażby z tym, że rosną koszty bieżące, mniej pieniędzy jest na inwestycje, do tego nakłada się końcówka pieniędzy unijnych związanych z obecnie jeszcze funkcjonującą perspektywą finansową. No właśnie, czy to spowolnienie inwestycyjne rzeczywiście jest widoczne, czy chociażby są duże nadzieje związane na przykład z możliwością się po środki zewnętrzne, te rządowe, jak chociażby Fundusz Dróg Samorządowych, bo chyba nie ma takiej gminy, nie ma takiego powiatu, w budżetach których nie znalazłyby się inwestycje drogowe. To jest absolutnie numer jeden. Panie burmistrzu, w Paczkowie duże nadzieje jeszcze mimo wszystko związane z tymi rządowymi środkami, czy spowolnienie inwestycyjne
tak
ewidentne?
Tak jak powiedziałem, no my w 2020 roku będziemy realizować zadania na poziomie 7,5 miliona złotych, więc to nie jest wcale mało przy budżecie 60 milionów. Milionów, zwłaszcza patrząc na wzrost wydatków bieżących. Tylko trzeba pamiętać jedną ważną rzecz, to jest, myślę, że istotna kwestia. Samorządy miały szansę otrzymywania dotacji środków unijnych czy krajowych od tak naprawdę w dużej skali od 2006 roku. Taki program zintegrowany, program rozwoju województwa polskiego. Tam już się pojawiały dotacje, gdzie zawsze trzeba było mieć wkład własny. Oczywiście to zadłużenie rozkładało się na lata, więc można było całkiem sporo spłacać. Natomiast w miarę jedzenie apetyt rośnie i samorządy zaczęły coraz więcej inwestować. Te środki stały się coraz bardziej popularne, powszechne, bardziej dostępne. Może czasami trudniej dostępne, ale już też kadra była wykwalifikowana. Więc samorządy przez ostatnie przynajmniej 10 lat naprawdę sporo inwestowały. ostatnie 5 lat zauważyłem taką tendencję jeszcze bardziej wzrostową. Też oczywiście wzrost cen, jeżeli chodzi o usługi, wzrost wartości przetargu, bo pamiętamy, że bardzo mocno galopowały ceny, zwłaszcza w 2018-2019 roku. To też powodowało, że samorządy właśnie przy rosnących wydatkach bieżących z własnych środków też nie za bardzo były w stanie wygospodarować środki po stronie dochodu, żeby można było przekazać te środki na wkład własny na inwestycje, więc należało się wspierać również i kredytami. Z kredytami jest taka sytuacja, że każdy kredyt, który się weźmie, trzeba spłacić kapitał, ale również i odsetki. Odsetki z kolei wpływają znowu na wzrost wydatków bieżących, a tutaj nas bardzo mocno w ryzach trzymają wskaźniki ustawy o finansach publicznych z 2009 roku, artykuł 242, 243. Tutaj nie możemy sobie pozwolić na zbyt mocne zadłużenie i zbyt mocne właśnie wydatki bieżące w stosunku do dochodów bieżących.
Choć mamy przykłady samorządów także w naszym regionie, które trochę przeinwestowały.
Musimy zacząć te pieniążki liczyć. Myślę, że spowolnienie gospodarcze będzie związane przede wszystkim właśnie z kondycją finansową samorządów co do możliwości ewentualnie zaciągania jeszcze zobowiązań po stronie pozyskiwania kredytów na wkłady własne.
Choć przerwę tylko. Często słyszę z ust samorządowców, że niekoniecznie wolą nie inwestować w tym momencie, aniżeli się zadłużać, bo przygotowują się na trudne lata, no albo tak, jeszcze trudniejsze lata, które dopiero przed samorządem.
No tak, tylko też pamiętajmy, że jednak oczekiwania społeczne i też brak infrastruktury, przecież my byliśmy mocno niedoinwestowani przez może nawet nie 40-50 lat w wielu obszarach. Nadal jest wiele gmin, które nie mają zrealizowanych inwestycji w kanalizacji, nie dbają w takim stopniu o ochronę środowiska, jak udawało się to być może gminom sąsiednim, i oczekiwania społeczne są olbrzymie. Trudno jest dzisiaj, zresztą amortyzacja i infrastruktura, która się amortyzuje, jakby wymusza na nas realizację dalszych zadań inwestycyjnych. Trudno jest nie inwestować w momencie, kiedy pojawiają się możliwości pozyskania dotacji. Jeżeli, dajmy na to, budynek szkoły, oświatowy budynek, myślę, że każdy z samorządowców, z kolegów samorządowców miał taką sytuację, należy w danym momencie termomodernizować, pojawiają się środki unijne.
No to się po nie sięga,
bo się otrzymuje 85% dofinansowania, inwestycja kosztuje powiedzmy 1 700 000, ja otrzymuję 1 470 000 złotych. Wziąć czy nie wziąć?
Mm-hmm. No, tylko że rok 2020 już jest takim rokiem, kiedy tych konkursów w ramach chociażby regionalnego programu operacyjnego, no już będzie bardzo mało.
Tak, zadłużenie to raz, na pewno ten poziom. Dwa, niepewność co do wzrostu wydatków bieżących. Trzy, to o czym pani powiedziała, koniec okresu aplikacyjnego na ten okres do 2022 roku. Ale pamiętajmy, że wchodzimy za chwilę w nowy okres programowania i mówi się, że na teren województwa opolskiego w ramach regionalnego programu operacyjnego wpłynie około 700 milionów złotych. Może być to większa kwota. Natomiast w samym, nie wiem czy 700, znacznie więcej, przepraszam, pomyliłem się, w samym Europejskim Funduszu Społecznym będzie 1 300 000 000 złotych, a w regionalnym programie operacyjnym będzie jeszcze ta kwota znacznie większa, więc wydaje się, że środki będą dostępne. Pytanie tylko, czy samorządy będą dysponować wkładami własnymi. Wydaje się, że samorządy teraz będą jeszcze musiały racjonalnie podejść do tematu tej kategorii w tej piramidzie potrzeb Maslowa. Co jest najistotniejsze z punktu widzenia mieszkańców, aby utrzymać ich poziom jakości życia na jakimś poziomie, oczywiście też zwiększać tą infrastrukturę, która być może, no nie w przypadku Namysłowa, bo to jest wzrost urodzin, ale w przypadku mojej gminy chciałbym, żeby jednak tymi inwestycjami przyciągać mieszkańców do życia na terenie gminy Paczków.
Namysłów patrzy mocno w kierunku środków rządowych, bo chociażby na budowę hali sportowej staraliście się o środki do tego Fundusz Dróg Samorządowych, więc spowolnienie inwestycyjne. No właśnie, będzie czy nie będzie widoczne?
Pani redaktor, już realizujemy na przykład ze Sportowej Polski remont sali gimnastycznej i budowa orlika przy jednej z wiejskich szkół, 2 miliony 33% z Ministerstwa Sportu, z Funduszu Dróg Samorządowych. W tej chwili zrobiliśmy 2 etapy dróg na jednym z nowych osiedli w Namysłowie. To było prawie 10 milionów całości inwestycji. Jedną drogę na terenach wiejskich. Ja się spotkałem z trochę innym problemem, no bo jestem burmistrzem od roku i tak naprawdę nie zastałem dokumentacji budowlanych z pozwoleniem pozwoleniami na budowę, na wiele inwestycji, które chciałbym zrobić, a to też jest proces, który niestety trwa, dlatego na przykład w tym naborze na Fundusz Dróg Samorządowych, który był na wakacje, mogłem tylko jedną drogę na terenach wiejskich zgłosić, bo nie byłem po prostu dokumentacyjnie gotowy, a zgłosiłbym pewnie o wiele więcej, jeżeli miałbym taką możliwość. Na przyszły rok już będziemy gotowi. Hala a zapaśnica Orła, to jest też z Ministerstwa Sportu, ale my sięgamy po wszystkie środki, po które się da, na przykład z RPO również nowy punkt selektywnej zbiórki odpadów, tu mamy 1 000 000 dofinansowania, będziemy budować kolejny etap kanalizacji, tu mamy 2 000 000 dofinansowania.
Tak, bo mówi pan, będziemy sięgać po środki, to znaczy mówiąc krosjanie, macie z czego dołożyć po
prostu,
tak? Już
sięgnęliśmy, termomodernizację na przykład w tym roku, jedno przedszkole na terenach wiejskich zrobiliśmy, tak jak pan burmistrz powiedział, to jest 85% dofinansowania.
Żal nie brać.
Ale jak zobaczyliśmy, ile jest do zrobienia w tym przedszkolu, to koszty, które się są niekwalifikowalne do projektu, to nam wyszło ostatecznie 50-50, bo ja jestem zwolennikiem tego, że jak się wchodzi do jakiegoś budynku, robi na przykład jakieś zadanie, żeby zrobić to kompleksowo, a nie, że coś robimy z dofinansowania, za 2 lata pęknie rura i będziemy musieli na przykład pruć ściany i robić zupełnie nowe rzeczy i kolejne koszty. Jednym słowem, moja filozofia jest taka, że nie stać nas na dziadostwo, czyli jeżeli wchodzimy gdzieś, to robimy wszystko kompleksowo i nie wracamy do tego tematu przez ileś tam lat. Dlatego czasami z tych 80% nam się robi 70-60, czy tak jak w przypadku naszego przedszkola w Bukowie Śląskiej 50, ale my już o tym przedszkolu nie będziemy myśleć przez 10-20 lat.
No tak, ale tak czy inaczej, żeby móc inwestować, to trzeba mieć z czego, prawda? To jest jasna sprawa.
Wydatki inwestycyjne akurat są dla nas korzystne. Ja bym sobie życzył, żeby to były wydatki inwestycyjne, a nie wydatki bieżące. Wtedy ta proporcja między wskaźnikami jest dla nas korzystna. No i tak jak tu pan burmistrz powiedział, no kwestia zadłużenia samorządów. Ja odziedziczyłem samorząd, który miał 53% zadłużenia, teraz mamy 43%. Nadpłaciliśmy trochę kredytu już w pierwszym roku, zaraz w pierwszym miesiącu swojej kadencji 2 miliony kredytu nadpłaciłem, w tym roku też 1 200 000. To też właśnie ze względu na to, o czym kolega mówił, no bo kredyt to też są koszty obsługi, odsetek i tak dalej i też kwestia poprawy wskaźników. Także jak sytuacja finansowa nam pozwala, to prostujemy trochę te wskaźniki, po to też, aby nie zamykać sobie możliwości inwestycyjnych na przyszłość, bo najtrudniejszy rok, niestety najtrudniejsze lata przed nami, bo po wskaźnikach widać, że 2022-2023 to będą dla nas najtrudniejsze lata pod względem możliwości inwestycyjnych, a politycznie dla każdego z burmistrzów czy starostów źle, bo to jest rok wyborczy i nie ma co ukrywać, że chciałoby się wtedy też coś zrobić, ale też w roku wyborczym te ceny na różne usługi rosną, dlatego ja staram się też równomiernie te inwestycje rozkładać, a nie tak, żeby w roku wyborczym wszystkie wstęgi przecinać, a one kosztują wtedy 2 razy drożej, to czasami prawda, niż 3 lata wcześniej.
Dla powiatów akurat temat dróg po szpitalach, oświacie, no właśnie drogi są na tym podium, to jest na pewno kolejny ważny temat. Pytanie, czy chociażby powiat brzeski będzie w stanie sięgnąć po środki na przykład z Funduszu Dróg Samorządowych. Wy w poprzednim roku realizowaliście przecież inwestycje i nawet kontynuujecie właśnie z FDS-u.
Dokładnie tak i to jest tak naprawdę jedyne zadanie drogowe, które mamy.
Mówimy o brzegu i o ulicy.
Ulicy Chrobrego, drugi etap, bo to 2-letnia inwestycja. Zaczęliśmy w zeszłym roku, będziemy do końca tego roku ją realizować.
Chciałbym się powiedzieć, i to by było na tyle?
No znaczy ja powiem tak, czekamy też na rozstrzygnięcie jeszcze jednego konkursu, bo też tam złożyliśmy wniosek.
Czyli tego jesiennego naboru,
dokładnie,
tak?
Dokładnie, na przebudowę mostu w Lewinie Brzeskim, tam wartość zadania jeszcze większa, bo ulica Chrobrego to 3 600 000, tutaj ten most to 8,5 miliona, tylko też rozłożony na 2 lata, więc na szczęście mam nadzieję, że jakoś wysupłamy, oczywiście przy współudziale gmin, bo tak to zawsze realizujemy, także na pewno dużo mniej, na pewno tylko i wyłącznie ze środków pomocowych, bo powiat brzeski jest no tak naprawdę na skraju już zadłużenia, my już nie jesteśmy w stanie sobie pozwolić na to, żeby dobrać jeszcze jakiś kredyt, dlatego będziemy szukać rozwiązań oszczędnościowych w dalszym ciągu. Myślę, że na najbliższej sesji będziemy podejmować temat reorganizacji, czy też wręcz likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych, bo też już analizowaliśmy
koszt. Czyli trudnej decyzji ciąg dalszy, panie starosto?
Jak najbardziej tak. No mówię, To, o czym mówimy, że ta sytuacja jest trudna, to nie są jakieś takie nasze straszenie, tylko my chcemy działać tak, żeby móc przetrwać ten trudny okres, dlatego faktycznie w najbliższym czasie kolejny trudny temat, natomiast no z tego, co widzimy początkowo, na samym początku, 20 lat temu praktycznie większość powiatów posiadała zarządy dróg powiatowych. Patrząc na nasze województwo, w tej chwili już tylko połowa powiatów taką jednostkę posiada. No, przeanalizowaliśmy. Na pewno tutaj dzięki temu uda nam się też wygenerować oszczędności, które...
A macie policzone? Jakie urzędu oszczędności?
To znaczy, no, jeszcze jesteśmy w trakcie, no, w związku z tym, że jest to kolejny trudny temat, też trudno mi jest przewidzieć, jak ostatecznie rozstrzygnie się to na sesji Rady Powiatu, bo wiadomo, że trudne niestety tematy nie zawsze...
Trudne tematy to trudne dyskusje.
Dokładnie i nie wiem, jak się skończy, natomiast faktycznie szukamy tych oszczędności.
Panie starosto, w powiecie oleskim też tych inwestycji drogowych jest mniej. No, patrzę na ubiegły rok 2019, tam było zatrzęsienie ścieżek rowerowych.
Tak, tam było zatrzęsienie ścieżek
rowerowych. Teraz już tak dobrze nie będzie.
Teraz tak dobrze nie będzie. Myślę, że wrócimy do takiego swojego poziomu inwestowania, czyli około mamy złożone dwie inwestycje drogowe, każda z nich jest na kwotę około 3 600 000 zł. Jedna została podzielona i realizowana już jest w części z Funduszu Dróg Samorządowych, to była inwestycja za 1 300 000, z tego 85% dofinansowania zrealizowana. W tej chwili dwie pozostałe czekają na zatwierdzenie przez pana ministra, pana premiera i myślę, że będą realizowane w najbliższym czasie. Chcielibyśmy kończyć je. Też widzimy potrzebę dalszej modernizacji jeszcze szpitala. Myślę, że pewne inwestycje w szkole. Na razie przejęliśmy...
Potrzeb jest dużo, jak zwykle.
Jeżeli by odnieść do ilości dróg samorządowych, to myślę, że nasze powiaty zostały obarczone 20 lat temu tym, czego nikt nie chciał. Czyli jeżeli coś nie nadawało się na drogę wojewódzką, drogę krajową, gminy już zostały wyposażone w swoje drogi, zostały to przypisane powiatom. I takich dróg na przykład w powiecie oleskim mamy 372 kilometry. To jest ogromna ilość dróg, które trzeba by utrzymać. One są mniej lub bardziej obłożone ruchem. Czasami wręcz kusiłoby się przeorganizować je, tylko nikt nie chce tego przejąć. Już od nas, bo byliśmy tymi ostatnimi. Patrząc na ustawę o drogach, to nie wszystkie te drogi tak naprawdę wpisują się w kategorię dróg powiatowych, bo niejednokrotnie to są drogi lokalne wręcz, albo drogi dojazdowe do lasów, do pól lub innych rzeczy, ale to też generuje ogromne koszty utrzymania.
A mieszkańca nie interesuje, czy droga jest gminna, powiatowa, wojewódzka, czy też krajowa?
Mieszkaniec nie chce mieć dziur, chce wyjeżdżać suchą stopą, dobrą drogą i myślę, że to jest dla niego najistotniejsze. Także powiedziałem, no, rok trudny, ze względu choćby na to, że wiele rzeczy nie znamy. Znamy samorządowcy, w dużej mierze też bazujemy na wpływach z budżetu państwa, czyli na wpływach z podatków, z PIT-u, z CIT-u. Udział powiatu to jest 10-75%. Nie wiemy, w jakim procencie ulga dla osób młodych się przełoży na to.
Wiele kwestii są jeszcze pod znakiem zapytania. Będziemy mieli o czym rozmawiać. O tym jestem przekonana w programach samorządowych. A za dzisiaj serdecznie dziękuję. Gośćmi programu byli dzisiaj Roland Fabianek, starosta powiatu oleskiego. Dziękuję panie starostom.
Dziękuję.
Artur Rolka, burmistrz Paczkowa. Dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Bartłomiej Stawiarski, burmistrz Namysłowa.
Dziękuję. Pozdrawiam.
Oraz Jacek Monkiewicz, starosta powiatu brzeskiego.
Dziękuję bardzo.
Środa samorządowa w Radiu Doksa. Posłuchaj debaty z przedstawicielami władz lokalnych.